Witam Państwa na corocznym spotkaniu poświęconym wynikom konkursu na autorski pawilon do Polski na 17. Międzynarodową Wystawę Architektury, potocznie przez nas zwaną Biennale Architektury w Wenecji. W tym roku udało nam się ogłosić konkurs w miarę wcześnie, to jest w połowie czerwca. Konkurs, posiedzenie jury odbyło się 16 września, 4 października zostały ogłoszone rezultaty i 4 listopada, czyli w regulaminowy miesiąc po, spotykamy się na spotkaniu, które ma na celu upublicznienie wszystkich wyników oraz rozmowę o zwycięskim projekcie i projekcie rezerwowym. Chciałabym przedstawić naszych gości, pani dyrektor Agnieszka Komar-Moraska, dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przypomnę Państwu, że Zachęta obsługuje pawilon, jest realizatorem konkursu i realizatorem wystawy sfinansowanej przez Ministerstwo Kultury. Organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pan dyrektor Bolesław Stelmach, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, przewodniczący jury oraz z jurorów są z nami również pan Piotr Walkowiak i profesor Jerzy Bogusławski, więc prawa dla jury. Oraz mamy przedstawicieli zwycięskich projektów, zwycięskiego, czyli Bartosz Kowal, który wraz z zespołem Prolog Plus 1, którego projekt będziemy realizować. Projekt o tytule, Bartek, czy możesz mi powiedzieć tytuł, bo ja nie mogę go zapamiętać, co też jest pewną wskazówką. Projekt się zmienia, okej.
Projekty, tytuł naszego projektu to jest to, co znane, nie do końca jest poznane. No i jest to jakby próba zbadania różnych form życia i pracy w środowisku wiejskim, czy tym, co definiujemy jako środowisko wiejskie.
Dzięki. I projekt rezerwowy, którego kuratorem jest Agnieszka Tarasiuk, kuratorka Kulikarni oraz wielu innych wystaw. To może na samym początku powiem tylko tak sprawozdanie. Wszystkie projekty, jak Państwo widzą, są upubliczniane. Zachęcam do udania się na naszą stronę internetową. Mamy specjalną stronę poświęconą La Biennale. Tam zgodnie z regulaminem każdy projekt jest upubliczniany w takiej podstawowej wersji, w zarysie koncepcji, idei i scenariusza. I może oddam głos teraz przewodniczącemu jury. Panie dyrektorze.
Bardzo dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim przedstawicieli dwóch zwycięskich zespołów. Gratuluję jeszcze raz we własnym imieniu i w imieniu wszystkich jurorów. Myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie powinno mieć bardziej taki nieformalny charakter debaty, dyskusji, dialogu, jak pani dyrektor mi podpowiada. Tylko daj Boże, żeby to nie była taka wymiana, o której mówił Słonimski, że po każdej wymianie zdań czuję się oszukany. Z tą nadzieją zaczynamy wymianę zdań. Ja bym poprosił najpierw przedstawicieli zwycięskich zespołów. Dwie bardzo ciekawe prace, bardzo różne, ale zafrapowały jurorów. Miejmy nadzieję, że zafrapują także odbiorców i przekonają ich. Dobrze byłoby, gdyby przypomnieli nam pokrótce swoje propozycje.
Zanim Bartek powie może o propozycji, ja tylko przypomnę uzasadnienie jury. Po długiej dyskusji wybrano projekt kolektywu kuratorskiego Prolog plus jeden Mirabeli Jurczenko, Bartosza Kowala, Wojciecha Mazana, Bartłomieja Poteralskiego, Rafała Śliwy, Robera Witczaka, zatytułowane To, co znane, niekoniecznie jest poznane, wieś formy zamieszkania i produkcji. Jury zwróciło uwagę na poruszenie tematu potencjału przestrzeni wiejskich i problemów wynikających z organizacji postsocjalistycznej wsi wschodnioeuropejskiej, między innymi następstw przymusowej kolektywizacji. Projekt wpisuje się w szerszą debatę na temat urbanizacji terenów pozamiejskich, wprowadzając do dyskusji głos z kraju, w którym 93% zajmują obszary wiejskie. Projekt pyta o przyszły wspólnotowy charakter życia i pracy na wsi.
To mniej więcej dość w jasny sposób, przynajmniej dla mnie w jasny sposób, definiuje to, czy my byśmy chcieli się zająć, albo czym się zajmujemy. Upraszczając sprawę, no, chodzi nam o te 93% terenu Polski, który jest nazwany tak według jakiejś tam statystyki, ale no, my nie do końca się jakby zgadzamy z tym podziałem, gdyż no, według nas jest on dość, jakby to powiedzieć, nieprecyzyjny. Bo w tych 93% są również suburbia wielkich miast. Pytanie, czy to jest wieś, czy to nie jest wieś. Są wśród nich zabudowania współcześnie powstające, jakieś dzikie, nazywam to w cudzysłowie, dzikie projekty deweloperskie, nie do końca zrozumiałe. Są na tych terenach również właśnie pozostałości po PGR-ach, czyli po jakimś eksperymencie, który no w dawnej Polsce, że tak powiem, czy tam powojennej Polsce został przeprowadzony. No i po prostu no, jest to po prostu teren, który się składa no, z bardzo takiej dużej liczby elementów, no i jakby chcielibyśmy jak najbardziej precyzyjnie, nie wiem, no, nazwać je wyszczególnie, żebyśmy wiedzieli precyzyjnie, o czym rozmawiamy. No i to, co jest dla nas takie na pierwszy rzut oka najbardziej precyzyjne, jest właśnie ten PGR przez jego wyrazistość i dlatego posłużyliśmy się nim w naszym modelu, w naszym zgłoszeniu, jako takim punkciem, najbardziej wyrazistym punktem wyjścia, który chcemy z jednej strony przeanalizować, wyciągnąć z niego wnioski i zastanowić się, czy są możliwe jakieś pomysły na, nie wiem, ideę, żeby to życie na wsi w jakiś nowy sposób, w nowych warunkach, w jakich teraz żyjemy, nie wiem, zorganizować, zaprojektować, nie wiem do końca jak to nazwać, ale no do tego będziemy po prostu potrzebowali, znaczy jakby o to poprosimy zaproszone przez nas zespoły, żeby one po prostu stworzyły projekty, które w jakiś sposób dyskutują no, aktualne uwarunkowania na naszych właśnie terytoriach. I tyle.
Dziękuję. Dosyć zagadkowym elementem, może najpierw metodologicznie, ponieważ po prezentacjach pewnie dobrze byłoby, Hanna odczytała uzasadnienie, dobrze byłoby wysłuchać opinii może z sali. Natomiast co do harmonogramu naszego spotkania. Wydaje się, że powinniśmy dla jasności czytelności wypowiedzi podzielić nasze myślenie, analizy na takie trzy płaszczyzny. Po pierwsze idea, po drugie materia, przekaz i po trzecie warsztat. W różnej ilości i jakości w tych dwóch projektach mamy do czynienia z różnymi bardzo przekazami, więc na przykład od razu będę dopytywał, elementem bardzo obiecującym, a jednocześnie najbardziej zagadkowym w tym projekcie był model, czy modele, makieta, czy makiety. Co mieliście na myśli?
Według, tak jak, nie wiem, pracuję jako architekt i jestem przekonany, że model ma w sobie w zasadzie wszystko, czyli i rzut, i elewację, i jeżeli ktoś potrafi czytać model, a publiczność Biennale potrafi czytać model, relacje właśnie przestrzenne i na podstawie modelu, jakby prezentując projekt jedynie modelem albo za pomocą jednego modelu, jednego zdjęcia, możemy jakby najbardziej całościowo go pokazać. No i wydawało nam się, że forma prezentacji projektów na modelach jest po prostu najbardziej wyczerpująca, a jednocześnie no, względnie prosta w wykonaniu. Nie wiem, czy to dobrze odpowiedziałem na pytanie, ale...
Ja nie będę tego komentował, będę prosił o komentarze z sali. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji tutaj w tych ścianach, że to, co wiedzieli jurorzy, wiecie i Państwo, ponieważ macie przed oczami tę prezentację. My mieliśmy ją dokładnie w takiej samej formie i musieliśmy na podstawie tej prezentacji wyrobić sobie opinie o poszczególnych pracach. Więc jeżeli Państwo macie jakieś pytania, uczucie niedosytu w stosunku do prezentacji, to myślę, że to jest taki dobry moment. Myślę, że to jest dobry moment, aby dopytać jeszcze autorów co do tych kwestii. Aha, to tego mi się wydawało, że tam jest także prezentacja pogłębiona, przepraszam.
Tak, no dobra, to jasne. Może posłużę się przykładem. Na przykładzie właśnie PGR-u. PGR był jakimś założeniem projektowanym centralnie, potem dopasowywanym do danej działki, czy tam danego terytorium. No i był jakąś taką radykalnym projektem w danym miejscu. I teraz, jeżeli wyobrazilibyśmy sobie po prostu model takiego założenia, takiego po prostu no, PGR-u wystawionego jako jedna propozycja. I oczywiście tutaj nie mówię, że będziemy projektować, nie będziemy kopiować te założenia, tylko no, żeby sobie to uzmysłowić, że po prostu będą to takie, tego typu projekty, będą to nowe wizje, życia na wsi, na przykład w kontekście naszych czasów, czyli wsi, na której nie ma rolnictwa, albo wsi, gdzie zupełnie zmienił się rodzaj przemysłu, albo są zupełnie inne uwarunkowania podziału gruntów. I teraz możemy stworzyć ileś tam scenariuszów, który będzie na przykład w danym systemie jakimś tam politycznym, na danym terytorium, w jakimś zadanym kontekście dla jakiejś zadanej grupy ludzi. I teraz zespół projektowy, który zaprosimy, będzie musiał stworzyć projekt, który odpowiada jakby na nasze zadanie. I ten projekt będzie zaprezentowany w formie modelu, w odpowiedniej skali. No, to jesteśmy na etapie doprecyzowania, no ale mniej więcej będą to modele, powiedzmy, no, tak jak ten stolik, jeżeli mam, że tak powiem, powiedzieć konkretnie. No.
Mogę, panie profesorze. Ja za chwilę postawię pytanie, natomiast chciałabym może jeszcze przypomnieć pewien kontekst przesłania kuratorskiego. Chyba pani doktor nie wspomniała o tym, aczkolwiek jak wiadomo, bezpośrednie odniesienie się do przesłania nie jest wymogiem, natomiast no, jest to na pewno taka rama, wyzwanie intelektualne. Ja przypomnę, że tegoroczne motto brzmi chyba lepiej po angielsku niż po polsku nawet, How will we live together? I za tym stoi dla mnie, oczywiście tu odsyłam do eksplikacji kuratorskiej, natomiast jest to zaproszenie do dyskusji na gruncie idei, które wiążą się ze sztuką architektury, ale do dyskusji na temat społecznych, politycznych, nie unikając tego słowa, artystycznych wyzwań stojących przed współczesnym światem. I przejdę do pytania. Państwa projekt w tym zarysie, który poznaliśmy jako jurorzy, a teraz Państwo również macie okazję, bardzo wiele zapowiada, a mnie zafascynowała, chociaż trochę i przeraziła, koncepcja przedstawienia w polskim pawilonie 100 lat polskiej historii, 100 lat historii polskiej wsi, bo to jest kwestia wyboru. Więc pytanie brzmi, czy Państwo macie już tę oś, powiedziałabym, organizacji wyboru i doboru?
Jesteśmy na etapie, znaczy jest to rzecz, którą też bardzo żeśmy mocno kwestionowali w ostatnich tygodniach i chcielibyśmy ją bardzo ograniczyć. I albo ona w ogóle zniknie, czyli nie będziemy, może nie tyle zniknie, ale zniknie ona z wnętrza pawilonu, a pojawi się bardziej w katalogu, czyli taki powiedzmy przegląd rozwoju, gdzie będzie opisane, co z czego wynika, dlaczego i tak dalej. Albo pojawi się to tylko i wyłącznie ograniczone do bardzo charakterystycznych momentów. Czyli będą to wtedy, no nie wiem, 3 czy 4 najbardziej charakterystyczne takie przełomowe momenty w historii rozwoju wsi po prostu. Ale chcielibyśmy przenieść jakby ten ciężar jak najbardziej na tą część projekcyjną, czyli tą część, gdzie rzeczywiście będziemy stawać pytania o przyszłość, a nie skupiać się tak na, prawda, no, jest to bardzo interesujące, ale jakby widza jakby ogólnoświatowego, czy tego nie do końca to, powiedzmy, interesuje, skąd, dlaczego polska wieś wygląda tak, jak... To na tym się też mogłaby skończyć wystawa. Można by było powiedzieć, słuchajcie, mamy w Polsce taki i taki kraj, wygląda on teraz tak, a wynika to z tego i tego i tego. I koniec. Bez... Tak, albo no ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo byśmy chcieli, jeżeli czas pozwoli, to bardzo byśmy chcieli zawrzeć też tą informację właśnie w katalogu.
Ale tych momentów, które by tworzyły ową oś, bez tła, ale obrazujące ideę, która wygrała, macie już?
Czy mamy te charakterystyczne momenty jeszcze, tak? Czy te
no. Tak.
Znaczy, ten podział jest dość, jest okres przedwojenny, czy tam międzywojenny, jest okres wojny, jest okres powojenny, jest i tak zwana wolna Polska, lata 90. i dynamiczny rozwój Polski. No i generalnie mi się wydaje, że wszystkie te cztery okresy, wyłączając z nich okres wojny, w którym raczej panowało zniszczenie niż jakiekolwiek sensowne życie, no to te trzy okresy, z tych trzech okresów można w bardzo jasny sposób pokazać tendencje w rozwoju wsi, czy tam tych terenów, które ja nazywam je wsią, ale to nie zawsze jest, powiedzmy, to samo.
Myślę, że mamy zarysowaną tę zwycięską koncepcję. Za chwilę poproszę Państwa o pytania i dialog. A teraz bym oddał głos drugiemu zwycięzcy, czyli pracy, która jest rezerwowa, tak?
Bardzo dziękuję. No postaram się nie odciągać uwagi od zwycięskiego projektu i chciałam bardzo pogratulować kolegom i jury tego wyboru. Ja spędziłam sama 15 lat swojej zawodowej kariery na wsi i rzeczywiście zawsze się cieszę, jeżeli te sprawy marginalizowane w tej głównej dyskusji są traktowane poważnie i wychodzą na plan pierwszy. Nasz projekt też trochę dotyczy przestrzeni takich marginalnych. Może zachowując zaproponowany przez przewodniczącego podział w sferze idei, hasło jak będziemy mieszkać razem potraktowaliśmy jako taki postulat namysłu nad planowaniem jako takim. Nasz projekt się opiera na takim myśleniu kontrastami. W sferze idei ten kontrast opiera się na idei centralnego planowania i ujęcia rozwoju w karby jakiegoś takiego generalnego projektu, który gwarantowałby zrównoważony rozwój, sprawiedliwy rozwój społeczny i jednocześnie estetyczny i ekologiczny rozwój przestrzeni. A drugim nurtem w myśleniu o rozwoju społeczeństwa i urbanizacji terenów jest postulat partycypacji, wolności, oddolnej energii i niezależności jednostek. I te dwa nurty są troszkę ze sobą sprzeczne i jak one się splatają, świadczy i wynika z stopnia demokratyzacji społeczeństwa, z jakości dialogu społecznego. W krajach takich jak Polska, które mają za sobą bardzo wyraźną cenzurę okresu realnego socjalizmu i transformacji, te dwa nurty są podzielone cenzurą czasu. I w naszym krajobrazie i w naszym doświadczeniu intelektualnym myślenia o planowaniu urbanistycznym mamy czas idei lewicowych wprowadzanych w życie. I to w naszym projekcie symbolizuje linearny system ciągu Oskara Hansena z całą swoją, cały czas nas uwodzącą ideą, a jednocześnie z taką utopijnością i zagrożeniami, które już wtedy widziano w ewentualnej możliwości realizacji tego projektu. A ten drugi nurt w naszym projekcie symbolizuje to, co naprawdę jest. Czyli to, co wydarzyło się wokół wielkich miast, to, co wydarzyło się w ciągu 30 lat ostatnich w czasie transformacji, ta, powiedziałabym, pełzająca apokalipsa. Projekt jest projektem autorskim Szymona Rogińskiego, który z nami jest, fotografika, artysty, który od lat zajmuje się architekturą peryferyjną, takimi przestrzeniami trochę zapomnianymi, które rozwijają się właśnie taką swoją oddolną energią, umykają namysłowi planistów, profesjonalnych architektów, w każdym razie tych najzdolniejszych. W warstwie realizacji pawilonu chcieliśmy ten historyczny projekt Hansena przedstawić w bardzo eleganckiej, zanurzonej w stylu epoki, czyli na przykład oparte o pomysły wystawiennicze Zamecznika, bardzo dyskretną, elegancką wystawę opowiadającą o linearnym systemie ciągłym. Natomiast raport ze stanu obecnego miał być wykonaną przez Szymona Rogińskiego wirtualną rzeczywistością. Szymon od wielu miesięcy skanuje przedmieścia Warszawy przy pomocy dronów. I ten obraz, który jest bardzo specyficzny, ponieważ na ten zeskanowany kształt nakładane są tekstury, to troszkę wygląda jak scenografia gier komputerowych. Co istotne, skanują się głównie obiekty nieruchome, architektura, reklamy, billboardy. Nie skanują się obiekty żywe, czyli nie ma ludzi. Ten krajobraz wygląda tak, jak wygląda, ale przez to, że nie ma w nim życia, tym bardziej widać, jak bardzo katastroficzny jest to krajobraz. Te wszystkie hałdy, banery, billboardy, ceraty, centra budowlane, szroty, to wszystko rzeczywiście zestawione w taką jedną wielką wirtualną makietę wygląda bardzo przerażająco i apokaliptycznie, ale po prostu jest tym w czym żyjemy i co też no, nie jest jakąś typowo polską przypadłością. To samo jest w Azji, to samo jest po prostu w ogromnej części globu i zdawanie sobie z tego sprawy, wydaje mi się, jest niezwykle ważne dla planistów i dla wszystkich ludzi, którzy myślą o przyszłości i rozwoju. Na tle tego zniszczonego krajobrazu reklamy deweloperów, którzy mówią o budowaniu Arkadii, o budowaniu wspaniałego świata w momencie, kiedy już nie ma miejsca, gdzie można to wybudować, robi rzeczywiście ogromne wrażenie. Także ten nasz projekt miał być projektem artystycznym. Myśmy zrezygnowali z zapraszania architektów i tego, co u was jest najważniejsze, przedstawiania pozytywnego programu na przyszłość, tylko raczej chcieliśmy pokazać taką bazę dla architektów. Z jednej strony przypomnieć o tych modernistycznych utopiach, o tym, że już 50 lat temu Oskar Hansen obawiał się tego, że rozwój może oddzielić ludzi od przyrody, może spowodować niedrożność komunikacyjną. To wszystko rzeczywiście się wydarzyło i w tym żyjemy. Ale przede wszystkim chcieliśmy w bardzo atrakcyjny, naszym zdaniem, sposób pokazać tą naszą rzeczywistość. Zdaję sobie sprawę, że to jest trochę przewrotne, żeby diagnozę stanu obecnego pokazywać na Biennale Architektury, ale wydawało nam się istotne i ciekawe. Ważny jest też ten kontrast eleganckiej wystawy materialnej, namacalnej i tego całego przerażającego krajobrazu, który byłby dostępny po założeniu gogli do wirtualnej rzeczywistości. I w tym kontraście zawarte było takie przesłanie, które można odczytać jako przesłanie pozytywne, że te przestrzenie cyfrowe może trochę więcej mogą znieść niż przestrzeń rzeczywista. Moglibyśmy, przecież i tak już to robimy, część tych wszystkich naszych reklam, handelków, tego całego bałaganu, który wytwarzamy, może jak najbardziej przenosić do przestrzeni cyfrowych. A przestrzeń, którą dzielimy z innymi gatunkami, tę przestrzeń fizyczną, biologiczną, jak najbardziej szanować. Tyle. Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo dziękuję. Pytania? Może jakieś pytania z sali do prezentacji?
Czy mają Państwo jakieś pytania? Chętnie podejdę z mikrofonem. W międzyczasie tylko powiem, że prolog 4 lata temu był projektem rezerwowym w tym samym konkursie, więc po 4 latach ten zespół projektu rezerwowego jest projektem zwycięskim.
Tam pan. Zapraszam do zadawania pytań. To jest unikalna okazja, aby porozmawiać z autorami.
Ja mam takie dyplomatyczne...
Bardzo prosiłbym przedstawiać się do stenogramu.
Wojciech Szasz z Warsaw Bauhaus. Ja mam taką... jakieś dziwne pytanie, ale pytanie jest po prostu, ja jestem w pewien sposób zasmucony tym, że było tak mało, w zasadzie tak mało było uczestników i widząc to w zasadzie formy, które widzę, to jest przede wszystkim duży nacisk na estetykę, tak zwaną na formę, natomiast tak szczerze mówiąc ten aspekt społeczny w tym momencie do mnie, jakby powiedzieć, nie dociera. Także pytanie jest po prostu, dlaczego tak mało uczestników wzięło udział w tym?
To jest bardzo dobre pytanie do nas wszystkich. Wydaje się, że powinniśmy wszyscy wspólnie pracować nad propagowaniem tego obszaru poszukiwań. Pani dyrektor wróciła do głównego tematu Biennale, a ja przypomnę, że to jest Biennale architektury jednak. Więc my poszukiwaliśmy jako jurorzy, agregując pewne dyskusje, pewną część tych dyskusji, poszukiwaliśmy projektu, który poprzez przestrzeń będzie mówił o istotnych elementach naszego istnienia, naszego życia, w tym wypadku wspólnego. Co to znaczy? Jakieś próby analizy, definicji. Natomiast mi osobiście trudno zgodzić się z pana tezą, że stawiane w tych pracach był głównie nacisk na sprawy estetyczne. My kompletnie tego nie mogliśmy się dopatrzeć. Ja osobiście także. Powiedziałbym na odwrót. Obydwie prace, które znalazły uznanie w oczach jurorów i tak wynikało z dyskusji. My najpierw szukaliśmy problemów społecznych, które byłyby definiowane poprzez przestrzeń, tak czy inaczej. A potem dopiero zastanawialiśmy się nad materią, a potem nad warsztatem. Skoro nie było pytań z sali, to ja do autorów pracy rezerwowej, która wzbudziła bardzo, bardzo żywy odbiór wśród jurorów. Natomiast jedna rzecz była, nie chcę powiedzieć kwestionowana, ile pojawił się znak zapytania. Mianowicie wy warsztatowo pokazywaliście te wspaniałe wizje jako viewray, prawda? Jako oglądanie tej rzeczywistości 3D. Prosiłbym o wyjaśnienie tego, bo z jednej strony jest to środek przekazu bardzo obiecujący, a z drugiej strony wzbudził istotne obawy, czy to ma prawo zadziałać w tym pawilonie, gdzie wiemy, jak to działa, tak? Tłum ludzi, jak jest znakomita wystawa, daj Boże, że tak było, jest znakomita ekspozycja, to jest kolejka, stoi się cały dzień, żeby wejść. No, jak w tych konkretnych okolicznościach, jak mówił Chopin, idea muzyki jest nieskończona, ale warsztat jest skończony. Trzeba przez warsztat przekazać tę ideę. Jak w tym wypadku?
Zanim oddam jeszcze głos, żebyś odpowiedziała na to pytanie, to tak dla zwizualizowania. Oczywiście nie chodzi o to, żeby bić rekordy popularności, ale miło mi było się dowiedzieć, że w październiku, w jednym miesiącu, Pawilon Polski Teraz odwiedziło 90 tysięcy osób. I wyobraźmy sobie te 30 zestawów VR-u i tych 90 tysięcy czy 6 tysięcy osób dziennie, które mają coś włożyć i ma to zadziałać.
No rozumiem. Myśmy oczywiście dyskutowaliśmy o tym. Życie, ten pawilon, który jest teraz Stańczaka, ma tą siłę właśnie, że działa znakiem, działa szybko, wystarczy tam zajrzeć i już się zapamiętało. Dyskutowaliśmy, czy tego nie pokazać jako filmu, ale zdecydowaliśmy się, że to dla publiczności nieco innej, dla publiczności w znacznym stopniu profesjonalnej, może mieć, no oczywiście jest trochę ograniczające, ale jest znacznie bardziej sugestywne. Zależało nam na tym, żeby dotknąć tej wirtualnej rzeczywistości, która zazwyczaj jest narzędziem planistów. Bardzo często architekci używają tego, żeby pokazać swoje projekty i na tych wyrenderowanych modelach zawsze wszystko jest ładne. Nie ma śmieci, nie ma bałaganu, jest tylko to, co jest zaprojektowane. Zależało nam na tym, żeby to narzędzie używane i coraz częściej używane przez architektów pokazać na odwrót, jakby pokazać, użyć go w inną stronę, spojrzeć na to, co naprawdę jest i co naprawdę wynika z tych projektów. Wiem, że nie wiem, może Szymon to opowiesz, myśmy też analizowali jak VR funkcjonuje na wystawach, więc mieliśmy nadzieję też, że zdążymy przez te miesiące wypracować jakąś współpracę z firmami, które obsługują ten hardware. Na pewno potrzebna by była asysta, ale jesteśmy dość przekonani, że ten rodzaj takiego zanurzenia się w tym świecie daje na tyle intensywne przeżycie, nawet nałożywszy te gogle na kilka minut, na 30 sekund, że myślę, że jeszcze z muzyką Macia Morettiego, to po prostu jest naprawdę silne doznanie, więc mam wrażenie, że publiczność oglądając z całym szacunkiem, ale byłam parę razy na pielęgnacji architekturę, kolejne makiety mogłaby zapamiętać to jako przeżycie bardziej emocjonalne. I na tym właśnie opieraliśmy nadzieję, że to zadziała.
Ja całkowicie podzielam to przekonanie. Dlatego, że na nas olbrzymie wrażenie zrobiły te wizualizacje apokaliptyczna wizja Szymona z muzyką. Tylko zastanawialiśmy się, na ile czysto techniczne problemy z użytkowaniem tych gogli, zakładaniem, jeżeli załóżmy taką awaryjną sytuację, coś nie zadziała, nie działa. Właśnie. To tak.
Jeszcze może wracając do twojego pytania o społeczny wymiar. To jest tak, że i dlaczego tak mało osób bierze udział w konkursie? No, że w tym roku było trochę mniej, rzeczywiście było tych projektów mniej niż się spodziewaliśmy, natomiast trzeba zdawać sobie sprawę, że to jest projekt, który jest trochę na pograniczu środowisk, dlatego że to jest konkurs skierowany do środowiska architektonicznego, natomiast na projekt kuratorski. Czyli wymaga on tak czy inaczej pewnej dyskusji pomiędzy środowiskami, które nie zawsze są ze sobą w kontakcie, bo to nie jest czysty projekt architektoniczny i cały ten konkurs jest też zbudowany, że wiele rzeczy wydyskutowuje się w środku. I właściwie przede wszystkim była mowa podczas naszego spotkania raczej o ideach, niż o formie. Jeżeli o formie, to w drugiej kolejności. Cały czas powtarzaliśmy sobie, że ponieważ jest to konkurs na projekt, to musimy się liczyć z tym, że to, co widzimy, to jest tylko jakiś szkic, a projekt ten wyewoluuje, więc który z tych tematów i który z propozycji jest najbardziej otwarta na ciekawą ewolucję problemu. Więc my oczywiście widzimy tutaj wizualizację, czytamy tutaj statementy kuratorskie, natomiast równie często mówiliśmy sobie, żeby pamiętać, że nie jest to konkurs na esej, że nie wygrywa najlepszy esej, tylko wygrywa idea, która przekona nas najbardziej. A rzeczywiście takie proste stwierdzenie, że 90%, chociaż jak sam mówisz, trochę przewrotne stwierdzenie, że 93% Polski to są tereny wiejskie, doprowadziło jurorów do stwierdzenia, że to jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że przez kilkanaście lat trwania tego konkursu żaden z projektów nie podejmował tego tematu.
Myślę, że pora, aby zgłasza się centrala, jeden z jurorów. Bardzo proszę.
Boże, przepraszam, nie przedstawiłam. Małgorzata Kuciewicz również była jurorem. Jako członek zespołu, który był na Biennale Architektury w roku poprzednim. Zawsze staramy się, żeby była taka łączność międzyzespołowa i międzypokoleniowa i żeby oceniali projekt też ci, którzy przeszli przez całą gehennę produkcji.
Tak, natomiast nie będę się teraz dzielić tymi wspomnieniami, bo bardzo chętnie porozmawiam o różnych technikaliach kiedy indziej. Ja przyznam, że odkąd ten wybór nastąpił, to zauważyłam dwie reakcje. Po pierwsze, wśród bardzo młodych ludzi, wśród studentów architektury nastąpiło poruszenie, że tak młody zespół może wygrać ten konkurs. I widzę to jako bardzo pozytywną zmianę, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku zaleje nas dużo prac i może będzie to trudniejsza nawet sytuacja, ale rzeczywiście pierwszy raz w historii tego konkursu chyba tak młody i tak duży zespół ma przed sobą to wyzwanie i no, jestem ciekawa, wydaje mi się to też dużą trudnością. Sam temat jest o pracy kolektywnej, więc zobaczymy, jak 7 kuratorów jest w stanie, że tak powiem, wydestylować ten temat. Natomiast drugie takie zjawisko to albo mi się percepcja przestawiła na te około ludowe i wiejskie tematy, albo rzeczywiście coś w debacie publicznej drzemie, bo byłam na paru spotkaniach o tematyce rewizji historii Polski Ludowej i mówię to w kontekście całej historii Polski, nie tylko tego okresu PRL-u, bo i w Muzeum Warszawy była debata na temat powstań chłopskich, buntów i Kacper Powłocki, szykując się do premiery swojej książki, też robi różne prelekcje na ten temat i mam wrażenie, że zespół kuratorski dotknął trochę takiej białej plamki. Sama pamiętam ze studiów, że projektowanie wsi to był taki temat, którego się unikało bardzo. Rzeczywiście wśród środowiska architektów temat nie istnieje. Natomiast wydaje mi się, że wśród badaczy właśnie historii społecznej to jest bardzo nabrzmiały temat. I tutaj wydaje mi się, że wyzwaniem jest teraz jeszcze wyjść poza nasze środowisko architektów i zetknąć się z tą wiedzą, która istnieje na ten temat. Pozwoliłam sobie pogawędzić na ten temat między innymi z panem Tomkiem Rakowskim, który pisze teraz historię pustaka, takiego pustaka wylewanego w metodzie gospodarczej, który był używany na wsi i no, jak o tym opowiadał, to była to fascynująca historia. Opowiadał też mi o wiejskim samostanowieniu i jak to produkowało przestrzeń. Czyli na przykład jak narzucone przez państwo różne formaty, jak nie wiem, szkoły tysiąclecia, czy jakieś remizy strażackie, jak to były te formy przestrzenne według, budowane często według gotowych projektów, były traktowane jako taka forma nieoporu, czyli właśnie rozkradzania tych materiałów do własnych budów, no, jakiegoś takiego subwersywnego przekształcania tego procesu budowlanego w coś, co dla tej społeczności miało większą korzyść, czyli na przykład część materiałów szła na budowę kościoła. I jak pan mówił o tej cezurze czasowej, to mi się wydaje, że sama chronologia tych wydarzeń to każdy może sprawdzić chyba w internecie, natomiast gdyby się udało te przykłady wybrać poprzez takie właśnie bardzo specyficzne dla Polski fenomeny przestrzenne na terenie niemiejskim, i co z tym można zrobić, albo czego można się z tego nauczyć, to wydaje mi się byłoby cenne w tej takiej szerszej debacie o wsi. Bo to, że o wsi będą wszyscy rozmawiać, to jest raczej do przewidzenia, jako że w mieście już nikt nie widzi ratunku dla tego, co jest przed nami, więc to problematyzowanie tych terenów niemiejskich no, jest taką jeszcze nadzieją, miejscem jakby lokalizowania tych nadziei na jakąś recepturę. Także to są takie, przepraszam, takie różne refleksje, ale widzę wielki potencjał w tej pracy. Natomiast bez przewracania tego pomysłu wydaje mi się, że jeszcze tu brakuje tych rozpoznań, jeżeli chodzi o wiedzę, którą mają historycy, socjologowie i jakby no, badacze wsi.
Rozumiem, że liczy, że cię zaangażują w tej chwili.
Ja nic o tym nie wiem, tylko mówię, że dzięki ich pracy,
dlatego,
ich propozycji,
dotknęłaś,
w ogóle sama
wydaje mi się,
tym
że
interesować.
Dotknęłaś jednego ze słabych punktów. Ja dlatego pytałem o te przykłady, na których ma się zogniskować przekaz, ponieważ chyba z tym było właśnie najsłabiej. My tam próbowaliśmy doczytać. Oczywiście, jak ktoś pisze o dramacie kolektywizacji, to jest to problem. Moim zdaniem Biennale, projekt na Biennale, ekspozycja na Biennale musi przemawiać do emocji. Dlatego tak silne wrażenie zrobiła na nas ta praca rezerwowa, ponieważ ona poprzez emocje szła do tych bardzo istotnych kwestii, z którymi no, cały glob musi się zmierzyć. Rzeczywiście dramatyczne to są przeżycia, ale i dramatyczne problemy. Natomiast to, czego w tej idei pierwszej pracy zwycięskiej mi osobiście najbardziej brakowało, no bo ja to wszystko wiem. Miałem jako student zajęcia, ba, nawet powiedziałbym, że część owego zrozumienia dla tej pracy wynikała z kompleksu. Jako współtwórca pięciu wystaw Tożsamość, próba zdefiniowania polskiej architektury ostatnich 100 lat, od początku wiedzieliśmy, że nie mamy wsi. Że przy tych konkretnych definicjach, które przynosili nam kuratorzy, brakuje wsi, kompletnie nie ma, są same miasta i miasteczka. I wiedząc o tym, patrzyłem z uznaniem, że ta wieś jest, ale byłem przekonany, że Pan dzisiaj nam opowie to, co nam Małgosia opowiadała przed chwilą, czyli bardziej rozwiniętą narrację, która poprzez emocje spróbuje nam przekazać te idee, które, no, wiemy, one słuszne są, tak, Jurek?
Też jestem zdziwiony, że po tak długim czasie jest tak ogólny w dalszym ciągu opis tej wystawy. I to wynika z dwóch rzeczy. Jednej to jest ta oś czasu, którą nie ma, tak widzę, do tej pory w ogóle opanowany zespół, co na tym osi czasu ma się znaleźć. Mówienie o przedwojnie, wojnie i po wojnie, no to jest nic nie mówienie, bo nasze państwo przesunięto 200 kilometrów na zachód. To są tragedie. Własność do tej pory całych ziem zachodnich jest nieopisana w aktach notarialnych. To są tragedie wsi polskiej. A drugiej strony, no nie widzę też systemu doboru tych makiet. To znaczy, żeby pan powiedział, jakie zespoły pan zaprosił, żeby klucz, nie chodzi o nazwiska, tylko w jaki sposób dokona się dobór, no nie wiem, tych 6 czy 10 czy 2 makiet i co one mają ilustrować. Czy to, co te zespoły uważają, czy to, co państwo chcą zilustrować na tej wystawie. I tego mi brakuje do dzisiaj, no tak, tak powiem szczerze.
Ja powiem tylko, że zanim oddam ci mikrofon, to powiem tylko, że harmonogram, który nam podał zespół do realizacji, zakłada, że jeszcze jesteśmy na tym że jesteśmy jeszcze na tym etapie bardzo wstępnym researchu, a nie ujawniania całości projektu. Natomiast my jesteśmy też po czymś, co dla mnie było bardzo ważne, to znaczy przedstawiciele zespołu przyjechali do Wenecji, żeby zobaczyć pawilon, bo to jest też taki bardzo ważny moment zderzenia. Oczywiście wielu z nich już było w Wenecji, wie jak ten pawilon wygląda, ale inaczej się go ogląda jako widz, inaczej w momencie, kiedy trzeba się spotkać z przestrzenią, w której się będzie pracować i trochę od tej przestrzeni też w zależności od tego podejmuje się dalsze kroki.
Powiem tak, mam w głowie bardzo ciekawe obrazy, bardzo ciekawych rzeczy, które wykopaliśmy gdzieś w jakichś starych archiwach, bardzo ciekawych zdjęć. I nie wiem, no nie potrafiłbym teraz ich nazwać, bo nie wiem do końca, co to jest. Nie wiem do końca, gdzie to jest i tak dalej, bo jesteśmy rzeczywiście, na razie jesteśmy przytłoczeni ilością materiału, a nie, powiedziałem tak ogólnikowo, przy każdym, że tak powiem, w każdym okresie jest tego względnie dużo i po prostu chodzi o to, żeby teraz wybrać jeden, czy dwa, czy trzy elementy z każdego okresu, które można zaprezentować i pokazać na wystawie, czy to w katalogu, czy to wystawie w terenie, w przestrzeni pawilonu. Co do zespołów, które mielibyśmy zaprosić, to oczywiście część zespołów już mamy. Część zespołów jest jakby na liście, ale są to wszystko zespoły z Europy głównie, nie tylko z Polski. I są to takie biura, czy właśnie takie młode zespoły projektowe jak nasze, które no mają takie bezkompromisowe albo właśnie bez pozbawionych kompleksów spojrzenie na architekturę i po prostu robią interesujące rzeczy, które jakby, no my jesteśmy jakby kuratorami, więc nas jakby interesują, więc to jest jakby klucz. No i tyle mogę tutaj, tak mogę odpowiedzieć.
Jeśli mogę, to słowo trochę z offu będzie, dlatego że jest to nasz sukces, ale też zapewne i wyjaśnienie tego etapu prac. Chyba po raz pierwszy od kilku lat udało nam się procedurę konkursową zakończyć wyjątkowo wcześnie. I zespół kuratorski dysponuje większą niż zazwyczaj ilością czasu. Dla Państwa może brzmieć trochę abstrakcyjnie, bo domyślam się, że każda ilość czasu jest cenna przy takich pracach. Natomiast niewątpliwie mamy jeszcze pół roku, tak, na dobrą sprawę do wykrystalizowania. Natomiast ja pozwolę sobie na pytanie, przepraszam, brutalne. I to pytanie, które mnie jawi się jako odbiorcy, już nie jako jurorowi, tylko jako widzowi, temu, kto błądzi między pawilonami narodowymi i stara się odróżnić jeden głos od drugiego. Głos artystyczny, głos narodowy, pomysł najbardziej uderzający, najbardziej intrygujący w dobrym i złym tego słowa znaczeniu. I pytanie do Państwa, w jaki sposób z tej polifonii chcecie Państwo wydobyć ten głos, który, nie da się ukryć, oczekujemy tego, zwróci na siebie uwagę.
Jakby powiedzieć. W zależności jak... przepraszam. Powiedziałbym tak, no, temat jest na tyle uniwersalny i projekty, które stworzymy, będą czy które stworzą inne zespoły, będą na tyle, mam nadzieję, uniwersalne, że będzie można je sobie wyobrazić na terytoriach innych krajów po prostu i to zainteresuje ludzi po prostu. No, znaczy, jakby staramy się, mam nadzieję, że uzyskamy to przez fakt, że niektóre z tych, że część projektów będzie rzeczywiście robiona przez zespoły, które polskiego kontekstu tak dobrze jak my nie znają.
Jeszcze jakieś pytania z sali, głosy? Zapraszamy. To naprawdę jedyna okazja, żeby porozmawiać z autorami do tej pory.
Ja przepraszam, naprawdę nie chcę monopolizować, natomiast pytania się w mojej głowie mnożą i chciałbym skierować pytanie po prostu do drugiego zespołu, ponieważ jak powiedzieć, ten pierwszy zespół dostaje dużo pytań, natomiast pytanie jest w pewien sposób bardziej skomplikowane ze względu na to, że na przykład mi się wydaje, że w pewien sposób mitologizacja i mitologia Oskara Hansena jako tej indywidualności jest w moim zdaniem troszeczkę przedawkowana. I wydaje mi się, że kontekst w pewnym sensie...
Jaki jest, kraj? Taka mitologia.
Ale... W pewnym sensie wydaje mi się, że akurat ten nacisk na mitologię z Hansena staje się dosyć destabilizujący, wydaje mi się. Drugą rzeczą jest też, że wydaje mi się, że jest problem w zasadzie ogólnodyscyplinarny z tak zwaną obecnością słowa krytycznego. I na przykład, jeżeli chodzi o szkołę fotografii z Düsseldorfu, nie wiem, czy chciałbym poruszyć ten temat, ponieważ obecność szkoły fotografii Düsseldorfu na polskiej scenie sztuk wizualnych jest po prostu wielkim przesytem i powoływanie się na pewnego rodzaju przykłady i nawiązując do pani pytania o stworzenie spektaklu, czegoś, co będzie wibrującym i spektakularnym w typie, w definicji sytuacjonistów, spektakularnym zjawiskiem, też wydaje się troszeczkę problematycznym. Dziękuję.
Przepraszam, a dlaczego problematycznym? Przyznam, że nie rozumiem tej argumentacji.
To znaczy, żyjemy w momencie takim, kiedy produkcja spektakli następnych widowisk pochłania energię i po prostu jesteśmy... Przepraszam, czy o to chodzi, czy nie wiem. Głównie mi tylko po prostu chodzi o to, że cały czas jesteśmy jak najbardziej proekologiczni, ale też próbujemy jak najbardziej stwarzać tak zwane widowiska.
Dziękuję. Pozwolę sobie bronić swojego stanowiska. Nie chodzi mi o fajerwerki, chodzi mi o dotarcie z przesłaniem. A żeby dotrzeć do kogoś, trzeba go zaciekawić i przemawiać językiem i w takim rejestrze, który jest zrozumiały. Tu wypowiedź pana, która może się wydawać w tej chwili jeszcze bardzo ogólna, i nawet powiedziałabym trochę unikowa, proszę wybaczyć, że zaprosicie państwa do współpracy zespoły z całej Europy, w gruncie rzeczy dla mnie jest ciekawa, bo to znaczy, że zaprosicie różne wrażliwości Być może nie będą mieli żadnej wiedzy o polskiej historii. Być może kolektywizm będzie im się kojarzył o zgrozo pozytywnie, ale to są jakieś nowe punkty widzenia. Z drugiej strony, być może trywializuję, ale ostatnie doświadczenia, jeśli tak mogę powiedzieć, weneckie i no, nagrody, a traktuję nagrodę nie jako zaspokojenie próżności, tylko jako stwierdzenie, iż jakaś prezentacja była trafna, to są bardzo często może nie tyle spektakle, ile no, Państwo powiecie performanse czy pewnego rodzaju teatralizacje. Natomiast no, są to zawsze wypowiedzi, które przebijają się bardzo mocno do każdego odbiorcy. I tego, który ma duże przygotowanie i tego niewyrobionego, który przychodzi, przepraszam, na targowisko próżności. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. No, powiem również, że z perspektywy tego, iż obecność nasza w Wenecji no, jest również pewnego rodzaju wysiłkiem organizacyjnym, finansowym, artystycznym, to jest istotne.
Może ja się wytłumaczę z Hansena. Znaczy, tak jak mówiłam, wydawało nam się, że formułowanie wypowiedzi w sposób prosty i zrozumiały jest bardzo istotne. I linearny system ciągły jest jedną z wielu modernistycznych utopii urbanistycznych, ale bardzo dosadną i wydaje się, że jest po prostu bardzo dobrym odniesieniem do tego głównej opowieści. I tak jak pani dyrektor powiedziała, stawialiśmy na to, że wypowiedź artystyczna jest po prostu bardziej emocjonalna i bardziej zrozumiała. Stąd pomysł na zgłoszenie projektu artystycznego i to zestawienie z linearnym systemem ciągłym też jest pomysłem Szymona Rogińskiego. I ja no, muszę się przyznać, że pracując z Szymonem, ten moment namysłu i z paroma osobami, których zaprosiliśmy do współpracy z Maciem Morettim, przede wszystkim z Filipem Springerem, który miał pisać taki książkę, katalog, która miała towarzyszyć, który też zajmuje się analizą zarówno funkcjonowania pomysłów modernistycznych, jak peryferyjnością, jak stanem faktycznym. I to z kolei jest ta społeczna część też spełniona. Znaczy ja się przekonałam, że ten pomysł ma sens i będziemy próbowali w jakiś sposób to zrealizować. Być może rzeczywiście w bardziej kameralnej przestrzeni, nie pawilonu, tylko postaramy się w jakiś sposób. Myślę, że te projekty mogą być komplementarne. Po prostu myślenie o przyszłości i analiza stanu obecnego i przyszłości. To może
ja osobiście
sens.
Mogę wam tylko pogratulować odwagi, dlatego że w czasie sędziowania, a także po, docierały bardzo silne są jednak reakcje, nie kalać świętości. Każde skojarzenie linearnego systemu ciągłego z apokalipsą 3D w twojej artystycznej wizji, skojarzenie z Hansenem powoduje reakcję alergiczną w większości środowisk. Więc uważam to za bardzo zdrowe.
To jest bardzo ambiwalentne, bo tutaj można rozumieć to na różne sposoby. Można rozumieć, że jest to przeciwieństwo założeń Hansena, a może właśnie jakiś taki śmiech historii. Więc to jest dość otwarte do interpretacji.
Myślę, że właśnie największą wartością tego projektu była jego wielowymiarowość i intelektualna, i materialna, i gdy mówimy już o tym warsztatowym wymiarze tego, co zaproponowaliście, ponieważ to z tych wszystkich projektów chyba najmocniej działający wprost na emocje. Te próby, które pokazaliście, one pokazały, moim zdaniem, prywatnie powiem, że one pokazały, czym powinien być projekt na Biennale. Jakimi emocjami powinien emocje, żeby był zapamiętany i żeby budził potem refleksję, a nie na odwrót, że zaczynamy od statystyki, a może coś zapamiętamy z tego. Sztuka to działanie na emocje.
Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to proszę, że tak powiem, towarzyszyć nam podczas kolejnych miesięcy, zwłaszcza tutaj wychylam się w stronę jury, podczas realizacji projektu. Zapraszamy Państwa na dni prasowe oraz potem przez pół roku do oglądania zwycięskiego projektu w pawilonie Polonia. My na pewno będziemy wspólnie z zespołem pracować tak, żeby osiągnęło to formę idealną. Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom, a panu życzę, żeby jak najwięcej tych wspaniałych obrazów z głowy trafiło do nas. Dziękuję.